Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu rójść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Oto słowo Pańskie. A co jeżeli chwastu jest coraz więcej? Co jeżeli mamy takie wrażenie, że te problemy, które chwast jakoś symbolizuje, są silniejsze i tak jakby przyduszały pszenicę? Chciałbym z wami się zatrzymać właśnie nad wątkiem tego, żeby chwastu nie wyrywać. Tak mówi Pan Jezus. Natomiast jeżeli chwastu jest więcej, to jednak, żeby się skupiać na pszenicy i żeby wzmacniać pszenicę. Ja lubię sięgać do ojców pustyni. Jeżeli ktoś w czwartek słyszał tę opowieść, to będzie miał okazję do tego, żeby sobie powtórzyć ją i żeby dalej ze mną pójść w medytacji. Ojcowie pustyni to jest IV wiek, to jest Egipt. Wielu mężczyzn, ale i kobiety są inspirowani tym, pamiętacie, 40-dniowym kuszeniem Pana Jezusa na pustynię i wychodzą też mieszkać w samotności, żeby doznawać zmagań duchowych, rozterek, ale bardzo szybko z samotności potem tworzą się wspólnoty zakonne, nazywa się to początkiem ruchu mniszego i mistrzowie gromadzą uczniów, powstają potężne klasztory. Ci uczniowie zapisują słowa mistrzów, których nazywają po koptyjsku Abba. To samo słowo zresztą Pan Jezus odnosi do swojego Ojca, kiedy mówi Ojcze nasz. No i te słowa mistrzów, słowa Abba są przekazane w tradycji jako apoftegmaty ojców pustyni. One zostały wydane w Krakowie, wydawnictwo M, wydawnictwo Benedyktynów. Warto sięgać i czytać te apoftegmaty. Jeden z apoftegmatów jest dla mnie bardzo wzruszający i zaskakujący. On opowiada właśnie i o cierpliwości, i o łagodności, i o pewnej mądrości takiej długomyślnej, właśnie, która dzisiaj jest też przez Pana Jezusa przywołana, czy jakby ten apoftegmat jest komentarzem właściwie do dzisiejszej Ewangelii. Otóż rozeszła się wieść w takiej wspólnocie, to były takie małe wioski, były różne domki rozsiane po terenie, że jeden z mnichów, jeden z pustelników ma w domu swoją kobietę. Dziwnie to może zabrzmi, no ale bywają różne kryzysy, prawda? No i on rzeczywiście wpadł w zawirowanie, w turbulencję. Jest kobieta u niego w domu, bracia się dowiadują. W związku z tym no, postanawiają, że pójdą upomnieć brata. Pójdą upomnieć brata, wyruszają, jest tam ich kilkoro i wśród nich jest jeden, o którym właśnie ten apoftegmat mówi, że się charakteryzował łagodnością, mądrością, długomyślnością. Miał takie spojrzenie bardzo głębokie, tak jak patrzy Pan Bóg. No i idą i ci bracia są wzburzeni, no bo to rzeczywiście skandal mnich, który mieszka z kobietą, to nie jest po drodze. No ale tenże łagodny idzie jako pierwszy, tak? Bo widocznie dosyć był taki też dobrej tężyzny fizycznej, więc wyprzedził wszystkich i wchodzi jako pierwszy do domu. I on rzeczywiście zauważa tę kobietę, którą tamten mnich ukrył w kadzi. Miał jakąś kadź pewnie na wodę, podejrzewa, no bo tam ciepły klimat bardzo. No i co robi ten mnich łagodny? On przykrywa tę kadź matą. Oni też wtedy zajmowali się wyplataniem mat. Mat to była delta Nilu. I siada na tej macie. No i wchodzą bracia, szukają kobiety. Kobiety nie znajdują. Tenże łagodny siedzi na tej macie. I oni poczuli się dosyć tak nieswojo i nie najlepiej, no bo okazało się, że jest nieprawdą, że jest kobieta. I wychodzą trochę jak niepyszni. No i nagle się robi cisza. Może pamiętacie Ewangelię, kiedy przyprowadzono do Pana Jezusa kobietę pochwyconą na cudzołóstwie. I taka właśnie cisza się robi tam w tym domu. I zostają tylko oni dwaj, ta kobieta pewnie odsłania tą matę. Natomiast zwraca się do swojego brata. I ciekawego słowa użył. Tak? Byśmy się spodziewali może słowa nawróć się, zrób coś ze sobą. A on mówi bardzo takie inspirujące słowo, które brzmi: bracie, zatroszcz się o siebie. Bracie, zatroszcz się o siebie. I to jest bardzo ciekawe, że takim komentarzem właśnie zapisanym w tym słowie do tego, żeby nie wyrywać chwastu, jest to, że troska o pszenicę, o to, co jest w nas dobre, co jest dobrym ziarnem, jest podstawowym zajęciem życia. Że właściwie to jest interesujące. Chwast naprawdę nie jest interesujący. On naprawdę jest nieciekawy. Natomiast to, jaki jest mój talent, jaki jest mój dar, jakie jest moje dobro, jakie są moje budujące relacje, to są fascynujące pytania. I warto się nad nimi zatrzymywać. I dlatego ojcowie pustyni w pewnym momencie też bardzo mocno akcentowali to, że kiedy się pojawia chwast, no a u kogo się chwast nie pojawia, to warto pytać nie o chwast, tylko właśnie o dobro, które w nas jest, bo być może, że gdzieś się to dobro zagubiło, że przestaliśmy się spotykać z ludźmi, którzy nas budują, że przestaliśmy czytać książki, które nas umacniają, że przestaliśmy uprawiać sport, który buduje naszą równowagę. Mnóstwo rzeczy. Zobaczcie, że użyłem też przykładu ze sportem. Dlaczego? Bo jest też taki przykład właśnie wśród apoftegmatów, który przynosi słowo zaskakujące. Można byłoby rozumieć to, zatroszcz się o siebie, że ten mistrz sugerował, żeby on się na przykład więcej modlił, że więcej się modlił. To nie jest wcale tak bardzo oczywiste. To zatroszcz się o siebie gdzieś ma zapisane poszukiwanie równowagi pomiędzy tym, co jest obowiązkiem, co jest wypoczynkiem, co jest przyjemnością, ale również tym, co jest modlitwą. I teraz jest taki inny apoftegmat, jest na opowieść ojców pustyni, gdzie jest pewien młody człowiek, który doznaje takiego kuszenia dotyczącego rekordów duchowych, tak byśmy to nazwali dzisiejszym językiem, to znaczy no, było tam, taki był nurt wśród ojców pustyni, że oni trochę konkurowali ze sobą, to w większości było męskie środowisko, więc kto się więcej modli, kto bardziej pości, kto mniej śpi w nocy, kto więcej czuwa, no, bardzo niebezpieczna perspektywa. I ten jeden młody człowiek też niestety wpadł w taką kolejnę, że zaczął się zastanawiać, że widocznie istnieje jakiś taki no, doskonały i optymalny sposób i poszczenia, i modlenia się, i chodził od abby do abby i się pytał, jak to ma zrobić. I w końcu przyszedł do jednego, jak ten wysłuchał to, co mu mówi tamten, i bo streszcza naukę innego, to powiedział bardzo ciekawe słowo, które jest bardzo zaskakujące w kontekście życia mniejszego, powiedział: to ty, bracie, się nie módl. Bardzo ciekawa rada, prawda? To ty, bracie, się nie módl. Tak? To nie znaczy, że ten mistrz zlekceważył wartość modlitwy, tylko że zauważył, że ten młody człowiek w przestrzeni modlitwy jest tak napięty, tak nakręcony jak struna do granic możliwości, że za chwilę pęknie. Jakbyśmy strunę w gitarze, czy w skrzypcach, czy w wiolonczeli tak naciągali, no to ona pęknie w pewnym momencie, bo ma swoją wytrzymałość. I to jest takie też fascynujące pytanie, no jaką ja jestem struną,
w jakim stroju najlepiej gram, tak, czy jakie jest moje nastrojenie, jaka jest moja optymalna sytuacja, gdzie najlepiej bym rzeczywiście służył Bogu, jaka jest moja miara modlitwy, jaka jest moja miara wypoczynku, jaka jest moja równowaga. To wszystko są pytania, które gdzieś krążą wokół tej dzisiejszej Ewangelii, wokół tego, od czego zaczęliśmy. Jak umacniać w sobie pszenicę, jak umacniać w sobie dobre ziarno. Bracie, siostro, zatroszcz się o siebie. Życzę wam wszystkim i sobie samemu dobrych poszukiwań.